bardzo serdecznie dziękuję Dyrektorowi Maciejowi za odczytanie i oczywiście księdzu doktorowi, postulatorowi za napisanie tego referatu. Stateczny i dynamiczny aspekt charyzmatu jest z jednej strony wielkim darem, a z drugiej strony dla nas konkretnym zadaniem, aby sprzec, pogłębiać, rozkochać się, zafascynować się i rozwijać. Na każdym etapie oczywiście naszej formacji, nie tylko na tym początkowym, ale też w czasie formacji tej permanentnej. Niech to będzie taki nasz wniosek, postanowienie po wysłuchaniu tego referatu, szczególnie dzisiaj, w dniu modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, abyśmy swoją wiarą, pobożnością i właśnie wiernością charyzmatowi naszego założyciela, naszych założycieli, świadczyli o tym, że ten Duch Świętości jest w naszych zgromadzeniach i że ten Duch Świętości wyraża się między innymi też w tych poszczególnych osobach naszych założycieli. I bardzo serdecznie zapraszam następnego prelegenta, księdza profesora doktora habilitowanego Wojciecha Netzla do odczytania swojego referatu. Wygłoszenie, bardzo serdecznie przepraszam. Referat ma tytuł Diecezjalny aspekt w charyzmacie chrystusowskim.
Ja się bardzo cieszę, że moje wystąpienie jest po tym wprowadzeniu, które zaprezentował ksiądz Bogusław Kozioł, ksiądz doktor Bogusław Kozioł, więc one w jakiś sposób uzupełniają. Tematem, który podjąłem się opracować i przedstawić, jest diecezjalność posługi Chrystusowca. We wstępie nie będę oryginalny i za księdzem rektorem i naszym przełożonym generalnym przypomnę te trzy zadania, jakie przed rokiem życia konsekrowanego, przez to przed wszystkimi kobietami, mężczyznami konsekrowanymi przez profesję rad ewangelicznych, którzy mają swoje ciała za Franciszka, jakie postawił właśnie w liście 21 listopada 2014 roku. Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, przeżywać teraźniejszość z pasją oraz przyjąć przyszłość z nadzieją. Temat zaproponowany przeze mnie podzieliłem na trzy części. Pierwszy, posługa Towarzystwa Chrystusowego konsekwencją zakonnego charyzmatu wspólnoty. Druga część, chciałbym przedstawić kilka refleksji na temat towarzystwa w kościele diecezjalnym, albo Chrystusowiec w kościele diecezjalnym. I trzecia, współzałożycielska posługa ojca Ignacego Posadzego wobec diecezjalności Chrystusowca. W pierwszej części za moim poprzednikiem, za księdzem doktorem Bogusławem Korzeniem, wskażę dwie istotne pojęcia, które chciałbym, byśmy mieli możliwość wysłuchania ich z punktu widzenia teologa życia wewnętrznego czy duchowego. Ja postaram się do ich wyczerpania, do ich przybliżenia wykorzystać refleksję kanoniczną. Wydaje się, że prowadzone sympozjum właśnie jest okazją do tego, by zwrócić uwagę, wspierając choćby strony internetu naszej wspólnoty zakonnej, jest tam zapisu na stronach sióstr misjonarek, jakoś nie zajrzałem może z braku czasu, że tam charyzmat określany jest jako praca, że charyzmatem Chrystusowca jest praca duszpasterska wśród polonych. Wydaje mi się, że wstęp, my tutaj przed chwilą wysłuchaliśmy, już dał nam o wiele głębszą perspektywę. Ja również zajrzałem do encyklopedii Kulowskiej do trzeciego rozdziału, gdzie na kolumnie 92 mamy definicję charyzmatu. Czym jest charyzmat w ogóle, jak będę powtarzał tego tekstu. Natomiast w oparciu o tę definicję i właśnie w oparciu o refleksję nad kodeksem Jana Pawła II z 83 roku, pozwolę sobie przedstawić elementy definicji charyzmatu Instytutu Życia Konsekrowanego. Charyzmat jest darem Chrystusa dla Kościoła. Jest przekazany przez Ducha Świętego poprzez założyciela, założycielkę, współzałożycieli. Tutaj każda rodzina zakonna ma swoją historię. I dalej. Jako taki jest rozpoznany przez Kościół. To jest bardzo ważny element. Kościół rozpoznaje charyzmat. To napięcie naturalne między charyzmatem a instytucją. Instytucja Kościoła, pasterze Kościoła, więc biskup, w tym roku biskup diecezjalny, każdy biskup diecezjalny ma na mocy swojego posługiwania tę zdolność rozpoznania charyzmatu instytutu życia konsekrowanego. Rozpoznany przez Kościół i przyjęty. Kościół wobec charyzmatu jest pasywny. Kościół tylko rozpoznaje charyzmat, nie tworzy charyzmatu, nie definiuje charyzmatu, tylko rozpoznaje charyzmat. Jeżeli rozpoznaje, że jest to rzeczywistość charyzmatyczna dana przez Ducha Świętego Kościołowi, to musi go przyjąć. A więc jest przyjęty przez Kościół, opisany. Bo to jest bardzo ważne, dla nas go możemy znaleźć. Charyzmat jest rzeczywistością duchową, która wymyka się spod pióra nawet najbitniejszych kanonistów i teologów. Ale dla nas jest próba opisania charyzmatu, próbę opisania charyzmatu każdej wspólnoty zakonnej znajdujemy w aprobowanych przez Kościół konstytucjach. A więc przyjęte przez Kościół i aprobowane w konstytucji. I opisany w swoich istotnych elementach. Prawo kanoniczne wskazuje na 5 istotnych elementów, które wyczerpują czy opisują definicję charyzmatu. Jest to natura, jest to duch, jest to cel i wreszcie charakter oraz święte tradycje. Tych 5 elementów w jaki sposób nam przybliża tę rzeczywistość charyzmatyczną. Nie są pojęcia ostre, one między sobą zachodzą na siebie, ale one muszą być uwzględnione i proszę sięgnąć do choćby do spisu treści obowiązujących ustaw towarzystwa. Tam właśnie mamy te elementy. Natura, cel, duch, charakter. To jest pojęcie, które mieści sobą sposób zarządzania, formacji, a więc jest ta cała czwarta część naszych ustaw właśnie opisuje charakter. Więc sobie pozwolę jeszcze tutaj w tym pierwszym punkcie przytoczyć 205 artykuł ustaw towarzystwa. Czytamy w nim. Wprost. Ustawy są dla nas dokumentem ukazującym charyzmat naszego zgromadzenia. A więc zawierają myśli i zamierzenia założyciela towarzystwa dotyczące natury, celu, ducha i charakteru, jak również zdrowych tradycji. I drugi termin, o którym chcę na początku powiedzieć, to powołanie Chrystusowca. Żeby przybliżyć sobie prawdę powołania, czym jest powołanie, ja znowu sięgnę do kodeksu prawa kanonicznego, do kanonu 662 i wskażę na pewną tendencję, która pojawia się dosyć często. Dosyć często pojawia się choćby w konferencjach, czy w rekolekcjach, czy takim. Mianowicie w kanonie 662 kodeksu Jana Pawła II czytamy. Bardzo proszę. Za najwyższą zasadę swojego życia, a więc prawodawca ogólnokościelny, daje nam wprost, że za najwyższą zasadę swojego życia zakonnicy winni uznawać naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii. Tu się zgadza. Tutaj bardzo często stawiamy kropkę. Natomiast prawodawca w tym kanonie 662, a tłumaczenie jest dobre, bo często mamy zarzut, że to tłumaczenie kodeksu na język polski jest ale to jest może inny problem, ale w tym wypadku jest tłumaczenie dobre, ukazane w Ewangelii i wyrażone w konstytucjach własnego instytutu. Tu jest ukazana w kanonie 662, ukazana jest ranga konstytucji w życiu instytutu życia konsekrowanego, w życiu osoby konsekrowanej. Za najwyższą zasadę zakonnicy uznają naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii i wyrażone w konstytucjach własnego instytutu. Każdy uczeń z uczniów Chrystusa, szanowni siostry, zgodnie z własną pozycją i zadaniami współpracuje w budowaniu ciała Chrystusa. Kościół bardzo jednostkowo traktuje ich powołanie. Każdy zgodnie z własną pozycją i zadaniami oraz każdy na swój sposób jest uczestnikiem kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa. To jest kanon 208. I dalej kanon 204. I każdy jest powołany do wypełnienia misji, jaką Bóg powierzył Kościołowi w świecie. Przyjmując tak zdefiniowane przesłanki, odważy się powołanie zakonne zdefiniować jako rzeczywistość charyzmatyczną, która jest uzdolnieniem do życia charyzmatem danej rodziny zakonnej, do której wierny został powołany. Patrzcie profesji, kardynał założyciel, patrzcie profesji, którą my składamy, wskazał na konieczność poznania ustaw przed złożeniem pierwszej profesji. Czytamy. By poświęcić się dobrowolnie na szczytną służbę Królestwa Prawdy, Pokoju i Zbawienia, i to jest warunkiem, by ważnie zobowiązać się do prowadzenia życia zgodnego z duchem towarzystwa i jego ustawami. Niech te refleksje wyczerpią pierwszy punkt naszej. Ja wiem, że ona, że tutaj nie ma konkluzji, żadna z tej części nie będzie miała, bo tak sobie pomyśliłem, że może lepiej nie kończyć, tylko że bardziej taką interaktywną formę przyjąć. Drugi punkt to misja towarzystwa w Kościele decyzjalnym. Drugą część proponuję rozpocząć od przyjęcia dwóch podstawowych założeń. Pierwsze stanowi, że każdy wierny z racji na swoje tymczasowe lub stałe zamieszkanie albo pobyt posiada własnego proboszcza i ordynariusza. Kanon 107, paragraf od 1 do 3. Więc każdy wierny z racji na swoje stałe lub tymczasowe zamieszkanie posiada swojego proboszcza lub ordynariusza. Oraz druga przesłanka, że tak jak Kościół powszechny istnieje się, wyraża i działa poprzez Kościół partykularny, tak Kościół diecezjalny, Kościół partykularny, istnieje, wyraża się i działa poprzez wspólnotę parafialną. Migrant w Kościele diecezjalnym taki podmiot. Papież Paweł VI powtarzał: non sono stranieri nella chiesa. Nie ma obcych w Kościele. Do tego wrócił Jan Paweł II familiaris consortio. Opiekę Kościoła nad migrantami trzeba rozpoznawać w kontekście obecności migrujących w Kościele powszechnym. Nie ma obcych w Kościele. Na płaszczyźnie wzajemnych relacji poszczególnych kościołów partykularnych oraz uczestnictwa w życiu wspólnoty parafialnej, miejsca zatrzymania i osiedlenia. Duszpasterstwo migrantów domaga się współpracy Kościoła partykularnego AKFO i Kościoła partykularnego Akwenu oraz między poszczególnymi wspólnotami parafialnymi tych kościołów. Każdy członek ludu Bożego, a więc także migrant, nosi w sobie swój sensus ecclesiae. To jest swój sposób doświadczenia, odczuwania i przeżywania dziedzictwa wiary, sakramentów i kościelnej wspólnotowości. Co więcej, każdy posiada swój oryginalny background kulturowy, którym zapuścił korzenie swej wiary. Jeżeli Ewangelia nie identyfikuje się z żadną kulturą, jest wobec nich nadrzędną, to jednak zapowiadane przez nią Królestwo Boże jest postrzegane przez człowieka usytuowanego w danej konkretnej kulturze. Kościół jest rodziną Bożą, której nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne. Jednocześnie pisze papież Benedykt XVI, Deus Caritas Est, numer 25. Jednocześnie jednak Caritas Agape wykracza poza granice Kościoła. przypowieść o dobrym Samarytaninie, pozostanie kryterium miary, nakłada powszechność miłości, która kieruje się ku potrzebującym i spotkanym przypadkowo. W tej rodzinie, w rodzinie Kościoła Bożego, to wszystko chrześcijanie będą realizować z prawdziwą braterską gościnnością, odpowiadając na zachętę świętego Pawła: przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Chrystusa. Stajemy przed pytaniem, jak zdefiniować diecezjalność, która winna charakteryzować posługę Chrystusowca. Duchowość diecezjalna wymaga stałego otwierania się na rzeczywistość diecezji, w której prowadzona jest posługa duszpasterska na rzecz tamtejszego środowiska polskojęzycznego. A więc udzielenie z Rosji duszpasterskiej biskupa ordynariusza i proboszcza miejsca parafii w solidarności z kapłanami tak diecezjalnymi, jak i zakonnymi. Kościół bardzo mocno stoi na stanowisku w swoich dokumentach, w ostatnim elegamigrantów karygastyjskich, że za duszpasterstwo przybyszów odpowiada ordynariusz miejsca i proboszcz parafii osiedlenia lub zatrzymania. Konsekwencja kanonu 107, o którym myśmy mówili na początku. Duszpasterska duchowość diecezjalna to podejmowanie pod kierunkiem biskupa diecezjalnego we współpracy z duchowieństwem diecezjalnym zadań duszpasterskich, w tym i na rzecz polskojęzycznych środowisk duszpasterskich. Duchowość diecezjalna to wspieranie wiernych diecezji w realizacji swoich praw jako wiernych, w tym m.in. prawa do zachowania jedności, wspólnotowości Kościoła, prawo do dążenia do osobistej świętości, prawo do dążenia własną drogą życia duchowego, prawo do życia zgodnego z doktryną Kościoła, prawo do wychowania dzieci w duchu wiary, prawo do włączenia się w misję Chrystusa jaką Chrystus zlecił Kościołowi, prawo rodziców, prawo małżonków, to również tą listę wydłużać. Biskup diecezjalny dla powierzonego sobie Kościoła lokalnego jest autoryzowanym depozytariuszem wiary i gwarantem kościelnego świadectwa. Jest również gwarantem jedności Kościoła diecezjalnego w komunii Kościoła powszechnego. On to z jednej strony wobec wielości kultur, narodowości i obrządków wspólnoty diecezjalnej dopuszcza wszelką konieczność dozwoloną, wszelką kanonicznie dozwoloną różnorodność przynoszoną przez imigrantów. Z drugiej strony w powierzonym kościele partykularnym, w oparciu o dyspozycję Stolicy Apostolskiej, organizuje dla przybyłych duszpasterstwo etniczne i nadaje mu strukturalny wymiar. Na bazie soborowego nauczania jedna z norm ukierunkowujących posoborową reformę kodeksu prawa kanonicznego w oparciu o terytorialność duszpasterstwa wskazała, że nic nie stoi na przeszkodzie, gdzie jest to pożyteczne, aby inne racje, przynajmniej razem z kryterium terytorialności, były dopuszczane jako kryteria do określania wspólnoty wiary. Wiadomo, struktury duszpasterstwa emigracyjnego są na personalnym aspekcie. W oparciu o eklezjologię Soboru Watykańskiego II, erygowanie parafii personalnej innych struktur duszpasterstwa na rzecz migrantów nie jest czymś nadzwyczajnym. Są to struktury alternatywne do terytorialnych, wprowadzane w trybie określonym w prawie kanonicznym. Racją dostateczną i wystarczającą jest odpowiednio liczna grupa wiernych przybyszów danej narodowości, języka lub obrządu oraz konieczność sprawowania apostolatu według właściwych tym okolicznościom metod duszpasterskich. Wobec przesłania Ergamigantes nie traci na znaczeniu wskazanie instrukcji de pastorali migratorum cura, które podkreśla, że dokonanie przez biskupa decyzjalnego roztropnej, ukierunkowanej oceny konkretnych duszpasterskich sytuacji imigranta jest warunkiem koniecznym do podjęcia adekwatnych do sytuacji rozwiązań. Przy ustalaniu sposobu, w jakim Kościół powinien służyć w duszpasterstwie, nie można niczego pominąć. Duszpasterstwo powinno być zawsze odpowiednio dostosowane do aktualnych potrzeb migrantów. Biskup diecezjalny powinien między innymi wziąć pod uwagę następujące okoliczności. Jak długo trwa dana migracja, jaki jest stopień przystosowania pierwszą w następne pokolenia, a dalej różnice w zakresie sposobu życia cywilnego, język i zwyczaje, sam sposób emigrowania, a więc czy migracje zdarzają się okresowo, czy są stałe lub czasowe. Czy dokonują się w małych czy dużych grupach, czy są geograficznie określone, czy obejmują ludzi różnych terytoriów. Na tle tak zakreślonej obecności migranta w kościele diecezjalnym Chrystusowiec jawi się jako łomopomny, jako człowiek pomost. Zakres kanonicznych uprawnień duszpasterza migrantów z jednej strony uzależniony jest od struktur, w jakich sprawują posługę, zgodnie z prawem powszechnym Kościoła i prawem partykularnym poszczególnych diecezji. Dla ciekawości, jak sprawdzałem, niemal wszystkie statuty kościołów diecezjalnych w Polsce i tylko w dwóch statutach znalazłem odwołanie się do przybyszych. Natomiast te statuty, które miałem z innych państw europejskich, tam prawie każdy, co dla nas jest ważne, prawie każdy biskup, każdy synod diecezjalny zawiera unormowania odnośnie duszpasterstwa przybyszych. Tak dla ciekawości. Z drugiej strony biskup diecezjalny każdorazowo, zgodnie z prawem, przy nominacji duszpasterza migrantów winien wyposażyć każdego z nich w konieczne uprawnienia duszpasterskie. Prowadzenie duszpasterstwa imigrantów przez kapelana misjonarza Chrystusowca wśród polskich emigrantów w pierwszym i następnych pokoleniach nie oznacza przyzwolenia na zamknięcie się przybyszów na kulturę przyjmujących, a przede wszystkim na kościół diecezjalny i wspólnotę parafialną miejsca ich stałego lub tymczasowego zamieszkania. Swoją drogą warto też może w tym miejscu, dlaczego w dokumentach, czy to dekonstruowali migratorum cura, czy organigrantes, mamy taki zapis misjonarius seu capellanus, albo misjonariusz, ukośnik, kapelanusz, misjonarz, kapel. W krajach anglosaskich duszpasterza migrantów, czy Stany Zjednoczone, Australia, nazywają Anglia kapelanem, natomiast w krajach kultury romańskiej właśnie misjonarza i stąd właśnie tak ten zapis prawodawca ogólnokościelny zachował kapelanus seu misjonarius, kapelan misjonarz. Więc duszpasterz migrantów, Chrystusowiec, mocą swojego charyzmatu jako odpowiedzialny za duszpasterstwo, winien być nie tylko ekspertem w dziedzinie etniczno-kulturowej i znać specyfikę duchowości kościoła kwotni, czyli kościoła pochodzenia migrantów, ale również winien posługiwać się językiem kraju przyjmującego ich oraz znać problematykę i duchowość kościoła w tym. W swojej działalności duszpasterz Chrystusowiec spełni funkcję pomostu, pomokonte, w całym tego słowa znaczeniu między imigrantami, a przyjmującą ich wspólnotą parafialną i kościołem diecezjalnym, tak by jego posługa zmierzała do urzeczywistnienia jedności kościoła. I to już kończę tę drugą część bez podsumowania, bez wniosków, żeby przejść do części trzeciej. Rozpoznanie charyzmatu współzałożycielskiego ojca Ignacego. W artykule pierwszym ustaw Towarzystwa Chrystusowego czytamy. Towarzystwo Chrystusowe jest instytutem zakonnym, kleryckim, założonym przez kardynała Augusta Klonga przy współudziale ojca Ignacego Posady. To jest tekst ustaw konstytucji. Natomiast artykuł pierwszy dyrektorium, współudział ojca Ignacego Posadnego, który mówi artykuł pierwszy ustaw, tłumaczy jako niepowtarzalny wkład w realizację myśli i zamierzeń kardynała założyciela, Może jeśli mogę właśnie powiedzieć księdza Bogusława. I odsyła do uchwał pierwszej kapituły Generalnej Towarzystwa Chrystusowego z 1951 roku. W artykule 10 uchwał kapituły z 1951 roku czytamy: Kapituła Generalna przyznaje obecnemu przełożonemu generalnemu księdzu Ignacemu Posadzemu tytuł współzałożyciela towarzystwa. Zapis tej samej treści znajduje się w uchwałach drugiej kapituły generalnej z 1957 roku w rozdziale zatytułowanym współzałożyciel towarzystwa. Chciałbym tutaj wyrazić mój wielki szacunek do obrad i prac wspomnianych kapituł pierwszy i drugi z 1951 i 1957 roku oraz do dokonanych zapisów w ustawach i dyrektorium. Jednak z perspektywy nauczania Soboru Watykańskiego II i posoborowej refleksji z całą mocą trzeba podkreślić charyzmatyczny charakter współzałożycielskiej, wieloaspektowej posługi Ojca Ignacego wobec wspólnoty Towarzystwa Chrystusowego i wewnątrz tej wspólnoty. Charyzmatyczny, współzałożycielski charakter jego posługi. Natomiast prace dwóch kapituł Towarzystwa Chrystusowego, pierwszy i drugi, były po prostu kościelnym rozeznaniem tej posługi w jej charyzmatycznym wymiarze. Prace wspomnianych kapituł swój finał ostateczny znalazły w aprobowanym przez Stolicę Apostolską w pierwszym artykule posoborowych ustaw towarzystwa. Prowadzone studium w wyznaczonym obszarze badawczym wymaga organicznego spojrzenia na wkład księdza Ignacego w proces instytucjonalizacji charyzmatu towarzystwa, na jego współpracę z założycielem towarzystwa, na jego wysiłek odczytywania i formowania specyfiki życia zakonnego, Chrystusowce i ich diecezjalnej posługi na rzecz Polaków żyjących poza granicami ojczyzny. Mówił o tym, czy wskazywał na to mój poprzednik. Uporządkowane chronologicznie wydarzenia związane z erygowaniem towarzystwa układają się w dynamiczną całość wyrażającą i krystalizującą myśl i zamierzenia założyciela oraz współudział Ojca Ignacego. Wobec rodzącego się dzieła Tymas Augustyn zdawał sobie sprawę, że jako założyciel nowego zgromadzenia zakonnego sam nie będzie miał czasu na realizację planów, które w nim dojrzewał i na które uzyskał aprobatę Stolicy Apostolskiej. Trzeba było poszukać realizatora konkretyzujących się myśli i zamierzeń. Wybór wpadł na księdza Ignacego Posadzego, kapłana diecezji poznańskiej. Ostatecznie motyw takiej decyzji kardynała Prymasa nie jest znany. Czym ja w swoim studium nie natrafiłem na jakąś taką jednoznaczną motywację. Wydaje się jednak, że bogata osobowość księdza Ignacego, jego prostota ducha i gorliwość, a także duch apostolski oraz heroiczna ofiarność, jak i znajomość problematyki duszpasterstwa imigracyjnego leżały u podstaw decyzji kardynała Augusta Hohna. Niewątpliwie jego gorliwa postawa jako kapłana diecezjalnego i troska duszpasterska, z jaką od lat studiów wizytował skupiska polskiej imigracji, pozwoliły mu lepiej zrozumieć plany Prymasa i podjąć się wcielania myśli zamierzeń kardynała. We fragmentach Witte ojciec Ignacy w swoim pamiętniku zapisał: uprzytomiłem sobie, że przecież od najmłodszych lat pragnieniem było niesienie pomocy polskim emigrantom. Teraz otwiera się przed nim możliwość pełnej realizacji tych zamiarów. Dla ojca Ignacego proces odkrywania współzałożycielskich powinności połączony był z postrzeganiem sobie Bożego powołania do życia konsekrowanego przez procesję na Ewangeliczu. Ksiądz Ignacy dawał sobie sprawę nie tylko z ogromu zadań organizacyjnych, jakie przed nim wkrótce staną, ale co ważne, W kontekście swojego diecezjalnego powołania kapłańskiego i ponadto do służby diecezji i faktycznej posługi w kościele diecezjalnym rozważał autentyczność swojego powołania zakonnego. Ojciec Ignacy dojrzewał do wewnętrznego przekonania, że dar powołania kapłańskiego, do przyjęcia którego przygotowywał się w okresie swojej formacji seminaryjnej i w którym cieszył się od 19 lutego 1921 roku, został mocą Ducha Świętego ubogacony, dzielony wspólnie z kardynałem Tymasem, charyzmatem współzałożycielskim nowej rodziny zakonu. Kiedy ze swymi trudnościami zwrócił się do Tymasa, usłyszał krótką odpowiedź. Proszę się nie martwić, to jest prawdziwe powołanie zakonne, bo to jest powołanie z posłuszeństwa. Słowa te otwierały się Ignacemu jako współzałożycielowi wokół kardynała Tymasa drogę do rozpoczęcia życia zakonnego. W procesie rozpoznania wpływu ojca Ignacego na diecezjalność misji Chrystusowca ważną rolę odgrywają owe trzy dni do namysłu, które po jednym ze spotkań z Tymasem otrzymał ksiądz posady. Dla księdza posadzego był to czas wielkiego wysiłku duchowego, wypełnionego ostatecznie odczytaniem sobie powinności, jaką podjął, odczytując obdarowanie siebie współzałożycielskim charyzmatem. Pomimo doszukiwania się nawet przy pomocy lekarza przeciwwskazań, ojciec Ignacy, przy nagonie apostolskim zapałem i miłością do polskich tułaczy i wierzynów, po dwóch dniach spędzonych na modlitwie, wewnętrznym zmaganiu się ze sobą, oświadczył księdzu Tymasowi, że gotów jest podjąć się organizacji nowego zgromadzenia. Kardynał Augustyn i ojciec Ignacy Posady zajął się na wolę Bożą, trudnością wyrażoną przez kardynała Tymasa Klonda, trudnością wyrażoną przez kardynała Klonda 22 sierpnia 1932 roku, a więc rozpoczynamy in nomine Domini, zaufajmy Bogu, On na pewno nam pomoże. Diecezjalność święta Ignacego, którą przyjął do rodzącej się katolickiej wspólnoty, ma głęboko eklezjalny i ewangeliczny charakter. Jest ona wypełniona relacją. Ona to wypełnia relacje kardynała Augusta Klonda i księdza Ignacego Posadzego i w wielkim stopniu ostatecznie ukierunkowuje ich troskę o dobro duchowe polskich rzeszy emigracyjnych i ich duszpasterzy. Relacji tych nie można sprowadzić do czysto organizacyjnych i regulaminowych poczynań. Troska o życie religijne emigrantów wymagana jest relektura Ewangelii poprzez pryzmat zbawczy misji Chrystusa dobrego pasterza w duchu miłosiernego Samarytanina. Prymas Augustyn i ksiądz Ignacy Posady podjęli trud wskazania Chrystusowcom eklezjalnych fundamentów duszpasterskiej posługi na rzecz Polonii. Wypełniając założycielskie i współzałożycielskie powołanie swoim synom duchowym, przybliżali prawdę czy pojmowania Kościoła jako ludu Bożego, który pielgrzymuje do domu Ojca. W duchu wydarzeń Dnia Pięćdziesiątnicy dla założyciela i współzałożyciela różnorodność kulturowo-językowa w miejscu osiedlenia polskich emigrantów w żadnym wypadku nie powinna rozmazywać tak przynależności do swojego narodu, jak i przynależności do jednego powszechnego Kościoła, który konkretyzuje się w kościele diecezjalnym. Kardynał Augustyn i ojciec Ignacy duszpasterstwo na rzecz Polaków na obczyźnie osadzili na pawłowym opisie wspólnoty uczniów Chrystusa, której nie ma już Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem są kimś jednym w Chrystusie Jezusie, bo jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Interwencja Boga przecież Chrystusowca powołanego do dokładniejszego naśladowania Chrystusa w duchu towarzystwa według myśli zamierzeń kardynała Tymasa i ojca współzałożyciela winna być odczytywana w kontekście Bożego wezwania idź, bo ja Cię poślę daleko i zapewnienia wystarczy Ci mojej łaski. Od pierwszych dni katolickiej wspólnoty założyciel i współzałożyciel planowali przyszłych Chrystusowców w kochania sprawy Bożej wśród Polonii. zachęcając każdego z nich do ofiarowania siebie i poświęcenia wszystkich sił dla dobra polskich emigrantów. Wskazywali, że dla Chrystusowca dzieło opieki duszpasterskiej nad Polakami na emigracyjnych szlakach wyraża się dwoma zawołaniami. Wszystko dla Boga i Polonii i oby Chrystus był głoszony. Wskazania te są, wskazania te łączą się w zapewnieniu skierowanym do wszystkich członków towarzystwa przez kanała Prymasa, między nami nie ma dali, wszędzie nas łączą potulicy i potulicki duch, im zawsze się odnajdziemy. Zakończenie. Instrukcja Erga Migrantes wskazuje na współczesne duszpasterstwo migrantów i podkreśla na jego decyzjalny parafialny wymiar. To jest ono duszpasterstwo, które, cytuję, potrafi wykorzystać przynależność do różnych kultur i ludów w odpowiedzi na plan miłości Ojca, który buduje swoje królestwo pokoju przez Chrystusa i Chrystusa i Chrystusie mocą Ducha Świętego w splocie historycznych dziejów ludzkich, złożonych często pozornie sprzecznych. To skoro to duchowe imigrantów wymaga, by biskup diecezjalny i proboszcz wspólnoty parafialnej wykorzystali wszelkie pomoce i rozwiązania wskazane w Erga Migrantes. Oni to kierując się większym dobrem duchowym imigrantów, winni organizować również pozakanoniczne. Ja się przyznam szczerze, że po raz pierwszy w dokumencie oficjalnym Stolicy Apostolskiej znalazłem słowo, że winni stosować również pozakanoniczne rozwiązania. Jest to artykuł 92 Erga Migrantes Caritas. A więc oni to kierując się większym dobrem imigrantów, winni organizować również pozakanoniczne rozwiązania, które w konkretnych sytuacjach stają się być w duszpasterskich pobardziej skuteczne. Podjęte studium na temat decyzjalności posługi Chrystusowców, podjęte studium staje się, tak mi się wydaje, czy może stać się punktem wyjścia do dalszych refleksji, a między innymi nad wysiłkiem Ojca Współzałożyciela, mającym na celu ukazanie Chrystusowcom specyfiki naśladowania Chrystusa według myśli zamierzeń Założyciela Zgromadzenia. Do tematu nad specyfiką duszpasterskiej posługi Chrystusowca osobie polskich emigrantów według księdza Ignacego Osadzego oraz nad szczególną obecnością Towarzystwa Chrystusowego i jego członków w życiu Kościoła Powszechnego i Partykularnego, a także w życiu poszczególnych wspólnot parafialnych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za wygłoszony referat. Dziękujemy za ukazanie właśnie tych diecezjalnych, albo diecezjalnego aspektu w charyzmacie każdego z nas. Na pewno w jaki sposób też w realizacji misji sióstr misjonarek. Ta diecezjalność, jak uczy nas osoba Ojca Ignacego, przede wszystkim polega na otwartości. Otwartości tego na to miejsce, w którym żyjemy, realizujemy siebie jako Kościół i w Kościele i otwartości na to wszystko, na całe miejsce, kulturę, jak również to wszystko, co niesie nowe wezwanie, nowego kościoła, do którego wchodzą nasi rodacy jako emigranci, a więc ten pomoc, być tym pomostem, to jest konkretne zadanie. Dziękuję również za wskazane te wszystkie kierunki rozwoju myśli, które niewątpliwie mogą dla nas brzmieć jako zachęta do podjęcia konkretnej pracy naukowej, więc kierownicy słuchają, odnotują, bo są podane konkretne prace, tematy prac magisterskich, które warto by podjąć. Oczywiście kierownictwa księdza profesora jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Myśmy nie ustali w drodze naszej wędrówki intelektualnej. Teraz w planie jest przewidziana przerwa na kawę, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Wychodząc z auli proszę kierować się na lewo, składanie na dół do rekretarza i przerwa potrwa do za 15.11. O 10.45 rozpoczynamy następną sesję. Bardzo zapraszam.